6 minut po godzinie już 7. 22. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o jednym z największych problemów na współczesnym rynku pracy, o mobbingu. Prawo w Polsce nie chroni pracowników przed mobbingiem, czyli psychicznym, czasem fizycznym nękaniem. Przejawami mobbingu są zachowania wprost ośmieszające, obniżające poczucie wartości, przydatności człowieka, ale też zachowania zawoalowane, takie zachowania w białych rękawiczkach. Będziemy o tym mówić dzisiaj. Konsekwencje mobbingu, czyli długotrwałego stresu, mogą się odbijać niekorzystnie na zdrowiu, życiu prywatnym osób, które temu mobbingowi podlegają. Co grozi firmie za mobbing w Polsce? W praktyce niewiele. Najczęściej kilka do kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania, jeśli w ogóle. Dziś o mobbingu, a Państwa i moim gościem jest dr Krystyna Kmiecik-Baran. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor jest psychologiem społecznym z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie i od lat pani doktor Krystyna Kmiecik-Baran zajmuje się problematyką mobbingu. Od którego roku?
1990.
Czyli już dość długo, na tyle długo, żeby mieć taki całościowy ogląd sprawy tego bardzo niedobrego, bardzo niepokojącego zjawiska. Dziś o mobbingu, proszę Państwa. A muzycznie, żeby tak nam trochę cieplej było na sercu, w relacji i w kontraście z taką ostrością tematu. Muzycznie Sława Przybylska i The Shadows ze ścieżki dźwiękowej filmu Ida. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zaczynamy.
Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kij. Tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat, a nie wiedziałam, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, zobaczyłeś właśnie mnie. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiłam nie. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak, tak. Ty miałeś zostać w Portofino, do miasta już wysłałeś list. Z moimi w morze miałeś płynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będę szła. Lecz wyjechałeś z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie mogę śmiać się w nos dziewczyną, a w Portofino jest jesień.
W Trójmieście dzisiejszy wieczór taki i dzień właściwie, że też moglibyśmy pomyśleć, że już jesień, a jeszcze nie. I jeszcze ciągle jest nadzieja na powrót lata. W studiu dr Krystyna Kmiecik-Baran, psycholog społeczny z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Od lat zajmuje się pani doktor problematyką mobbingu, czyli psychicznego, czasem fizycznego nękania. Jaka jest skala zjawiska w Polsce? Czy to wiadomo, czy to można oszacować?
Takich badań nie jest zbyt dużo. Natomiast prowadzimy takie badania, więc nie jest to mały problem.
Mniej więcej procentowo?
Procentowo około 40% pracowników jest mobbingowany.
To bardzo dużo.
To taka niestety polska ostatnie specyfika? Badania, które w ubiegłym roku robiłam, oczywiście razem ze studentami robiliśmy takie badania. Różne środowiska pracy były analizowane. Ponad 1500 ankiet. Okazuje się, że ten procent jest prawdziwy, że taki procent mamy osób, które są mobbingowane. Nawet zakładając, że nie wiem, że jest to pomyłka, nie wiem, 5, nawet 10%, to mimo wszystko 30-40% pracowników, którzy są mobbingowani, to jest olbrzymi problem, który przekłada się też na konsekwencje nie tylko dla osoby, która jest mobbingowana, ale dla firmy, ponieważ psują się relacje w pracy, pracownicy są zastraszani, jest atmosfera no, takiego
zagrożenia.
Paniki, zagrożenia, tak. A więc w firmach. Wtedy pracownicy też gorzej funkcjonują. Wydajność takiego pracownika jest mniejsza, gorsza. Ale to też przekłada się na później na rodziny, na pojawienie się różnego rodzaju patologii społecznych, chociażby alkoholizm czy przemoc domowa, która może być związana z właśnie z mobbingiem w
Pani
pracy.
Doktor, czy to jest taka specyfika polska? Jak wyglądamy na tle Europy?
Nie wyglądamy dobrze na tle Europy. Jest znacznie mniej. Te statystyki europejskie pokazują, że gdzieś 5, 7, 9%.
To ogromna różnica,
więc my,
jeśli u nas 40.
Jeszcze muszą nasze środowiska pracy muszą się jeszcze cywilizować i nie jest najlepiej.
Tak? O co chodzi, pani doktor? Dlaczego u nas jest tak źle? Dlaczego jest mobbing? Czyli powtórzmy, czy to jest dobra definicja, taka uderzająca w punkt istoty problemu? Psychiczne, czasem fizyczne nękanie, długotrwałe najczęściej.
Tak. Dlaczego w Polsce, dlaczego u nas tak? Ja myślę, że w ogóle w krajach postkomunistycznych takie zjawisko ma miejsce. Ja się spotykałam z takimi reakcjami na początku, jak zajmowałam się problematyką mobbingu, że dyrektorzy, szefowie uważali, że to jest dyscyplinowanie, że tego typu zachowania, jak karcenie publiczne, czy inne formy upokarzania pracownika, że to jest dyscyplinowanie, że to jest dobra forma wprowadzania dyscypliny w miejscu pracy.
Czyli takie twarde rządy,
tak,
które mają tak naprawdę wyjść na korzyść pracownikom,
tak,
i firmie.
Tak, tak. Wielu dyrektorów, kierowników tak uważało. No niemniej jednak to minęło parę dobrych lat i w tej chwili nie można, raczej nie ma takich przypadków, żeby pracodawca, szef nie zdawał sobie sprawy, nie wiedział, co to jest mobbing. Już ta wiedza jest. Ta świadomość, że zachowania, które godzą w godność pracownika, są niedopuszczalne i są przestępstwem po prostu. No niemniej jednak takie rzeczy dzieją się.
Jak to wyglądało w latach 90., wtedy, kiedy zjawisko mobbingu w Polsce, kiedy pani doktor zaczynała badania i przyglądać się pani zaczynała tej sprawie? A jak to wygląda w ten sposób i jaka jest dynamika tego zjawiska?
Tak, więc jak rozpoczęłam zajmowanie się tym problemem, to ci pracownicy, którzy byli mobbingowani, oni na siebie brali winę. Uważali, że oni popełniają błędy, że są złymi pracownikami.
Że to przez nich.
I że to jest, oni są odpowiedzialni za te zachowania takie nieetyczne ze strony swoich przełożonych. Często w rozmowie oni mi dziękowali za to, że w ogóle taką rozmowę odbyli i że się dowiedzieli, że oni nie są chorzy, że oni są w chorym środowisku pracy. I często słyszałam właśnie słowa podziękowania, bo widzieli, że ja jako jednostka nie za bardzo mogę pomóc. Ja mogę pomóc w wyjaśnieniu zjawiska, zrozumieniu, natomiast nie byłam w stanie zorganizować taką pomoc, bo w Polsce to pojęcie nie istniało jeszcze. Więc oni byli wdzięczni, że w ogóle...
Ktoś się zajął tym tematem.
To raz, ale dwa, że oni, że to jest problem, który jest już zdiagnozowany, że oni są normalnymi ludźmi, że to nie oni odpowiadają za to zjawisko.
I że to nie z nimi coś nie tak. I
dokładnie. Dokładnie, że oni są osobami zdrowymi psychicznie, bo często uważali siebie za osoby, które są zaburzone, mają pewne problemy.
Przez lata coraz więcej mówiło się na temat mobbingu. Ludzie byli coraz bardziej świadomi, ale czy to wpłynęło właściwie na sytuację tych, którzy są mobbingowani? Bo świadomość świadomością, artykuły w prasie, audycje w mediach, a z tego, co pani doktor mówi, 40% osób mobbingowanych w Polsce, no to jest zatrważająca statystyka, przyznam szczerze.
To rzeczywiście, no, to jest początek, ta zmiana świadomości. Natomiast mobbing dalej jest groźnym zjawiskiem
i niestety
zbyt rozległym zjawiskiem. Zmienił się trochę, jeśli chodzi o świadomość pracodawców. Wiedzą, że to jest, no niemniej jednak nie wszyscy. Nie wszyscy i
no wiedzą, że to jest przestępstwo.
Podejmowane są pewne działania. Tak, jest przestępstwo, prawo pracy to definiuje, więc no konsekwencje są, no tak jak pani tutaj redaktor wspomniała, niezbyt wielkie, ale one jednak są. Więc pracodawcy starają się jednak coś zmieniać w tej chwili, jeśli chodzi o zjawisko mobbingu. Na początku było to tak, że pracownicy zapoznawali się z artykułem z kodeksu pracy, który definiował mobbing i to nieraz wystarczało, że pracownik podpisywał, że zapoznał się z tą definicją, z kodeksem pracy. Natomiast obecnie w wielu firmach pracodawcy chcą mieć własne strategie antymobbingowe i są budowane te strategie, ale to zależy od pracodawcy. Nie ma obowiązku tworzenia tych strategii antymobbingowych. One muszą być też rozsądnie sformułowane. A także szefowie w wielu firmach nie chcą mieć jakby osobiście angażować się w takie sytuacje właśnie destrukcyjne, tych konfliktów takich destrukcyjnych, w związku z czym tworzone są komisje antymobbingowe.
Komisje antymobbingowe. To porozmawiamy o tym za chwilę, dobrze? Bo to komisja jest złożona z pracowników danej firmy.
W różnych firmach,
czy z zewnątrz?
Właśnie w różnych firmach to jest różnie.
No właśnie. 600-306-06-06. Dziś rozmawiamy o jednym z największych problemów współczesnego rynku pracy. Szczególnie w Polsce o mobbingu. 40% osób, pracowników jest mobbingowanych w naszym kraju. To są bardzo wysokie i zatrważające statystyki, kiedy w innych krajach europejskich to są wartości 4-5%, pani doktor, tak?
No, niektórych 7 czy 8 7.
No
nawet,
to tak. I tak jakoś strasznie to niedobrze wygląda u nas. Zaraz może też oprócz tego, że te komisje antymobbingowe omówimy, to jeszcze bardzo chętnie porozmawiałabym na temat tego, co z pani oglądu sprawy decyduje o tym, że w Polsce to wygląda właśnie tak źle i tak dużo pracowników podlega mobbingowi. 603-06-06-06, SMS-owy numer na nocnych rozmów. Dziś moim i państwa gościem jest dr Krystyna Kmiecik-Baran, psycholog społeczny z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Ejherowie. Rozmawiamy o mobbingu.
Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam już wszystko, zapomniałam już wszystko, zrozumiałam i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów, już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk, nie oplecie pieszczotą mnie w krąg biel twoich rąk, już nigdy. Już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią, już nigdy nie zobaczę twych oczu za mglą. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem, już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byleś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochany mój i niezapomniany mój, sercem calowany mój śnie. Dwa słowa te brzmią, już nigdy nie zobaczę twych oczu za mglą. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem.
Sława Przybylska. Jeszcze raz zaśpiewa w pięknym starym tangu, a zaśpiewa jeszcze przed końcem audycji. Także jeszcze zaplanowałam The Shadows, a taki nastrój właśnie na utwory i piosenki trącące myszką. A w studiu dr Krystyna Kmiecik-Baran, psycholog społeczny. Rozmawiamy o mobbingu, o tym zjawisku, o tym problemie, bardzo dużym w Polsce. Tak mówią badania. Pani doktor, jakie zachowania konkretnie można uznać za mobbing? Bo pracownicy często nie mają świadomości, tutaj podpowiada nam Basia, która realizuje program, że są mobbingowani.
Jeśli chodzi o zachowania mobbingowe, w zasadzie można powiedzieć tak, że są to wszelkie zachowania, które mają charakter nieetycznych zachowań w stosunku do pracownika, które powodują, że pracownik ma zaniżoną samoocenę jako kompetentny pracownik, że rozbija się osobowość, tożsamość pracownika, bo w zasadzie tego typu zachowania mobbingowe właśnie to mają na celu, mają rozbić dobre samopoczucie, własną jakby tożsamość, własną godność. Oczywiście nie od razu pracownik to rozpoznaje, że jest niszczona jego osobowość gdzieś tak po pół roku.
Bo co to może być? To może być jakaś krytyka w formie nie reprymendy uznawanej, tylko jakiegoś celowego umniejszania.
Tak, no różnego rodzaju wyzwiska, publiczna krytyka. Nie można też pracodawcy pozbawić możliwości dyscyplinowania pracownika, bo...
Bo to jest jakieś narzędzie, prawda, stosowane. No,
musi być, ale to są formy, które pracodawca ma, to są różnego rodzaju nagany, upomnienia, one powinny być jasno sformułowane, za co pracownik został ukarany. Są po prostu dopuszczalne formy. Natomiast często nie są stosowane takie formy, a są stosowane właśnie mobbingowe, które niekoniecznie muszą być odnotowane gdzieś tam w formie nagany czy upomnienia.
To może być też lekceważenie pracownika, pomijanie go przy jakichś nagrodach czy wyróżnieniach.
Tak. Szkolenia, niedopuszczanie do szkoleń. Inni pracownicy są dopuszczani, a jeden nie jest. To jest na przykład zakaz wchodzenia głównym wejściem do zakładu pracy. To jest...
Takie na przypadki, przykład, naprawdę?
Tak, to jest na przykład nakaz uśmiechania się do kserokopiarki albo zakaz mrużenia oczu przed komputerem. To jest publiczna na przykład przegląd torebki, dając sygnał do innych pracowników, że mamy do czynienia ze złodziejem, co oczywiście jest niedopuszczalne.
To jest też pewnie publiczne ośmieszanie.
Publiczne ośmieszanie też, tak. Krytykowanie wyglądu, rzucanie przedmiotami. Te formy zachowania są bardzo różne w różnych środowiskach pracy. One mogą być różne.
To też może być zasypywanie mailami o różnych
porach. Już teraz nie, bo to jest dowód.
Ach, to jest dowód
to
na mobbing.
To jest dowód, tak. Więc to jest dowód taki dosyć twardy, więc już tego nie raczej nie poza tym zostało wprowadzone to pojęcie stalkingu i wtedy...
Czyli nękania ustawicznego.
Tak, tak. I to tego się już zaczęto bać. Czy terror telefoniczny, mailowy jest już raczej w mniejszym stopniu, aczkolwiek to było. To jest zostawianie jakichś złych informacji, nieprawdziwych o pracowniku. To jest zostawianie jakichś złych życzeń na biurku. To jest niszczenie na przykład dokumentów, wylanie kawy, kiedy nikt nie widzi na dokumenty, za które odpowiedzialna jest dana osoba i ona wtedy odpowiada.
Straszne, tak słucham i ciągle mam w głowie tych 40%
to pracowników. To jest zamykanie pracownika, to jest zakaz rozmowy z pracownikiem.
Zamykanie? Gdzie zamykanie, pani doktor?
W pomieszczeniu. Zamykanie na klucz i wypuszczanie.
Boże. To jest niezezwalanie na przykład pracownicom banków na korzystanie z toalety podczas pracy,
też,
podczas 8-godzinnego dyżuru.
Tak, to jest wylewanie czegoś tam na głowę. To jest mobbingiem. Można tu też, spotkałam się z takimi zjawiskami jak kasjerki, które w Pampersach pracowały, bo nie mogły właśnie korzystać z toalety.
No i właśnie tak sobie myślę, co takiego się dzieje z naszym społeczeństwem i z nami, że taki wysoki procent tych pracowników nękanych, mobbingowanych, zastraszanych, poniżanych właśnie w naszym kraju.
Ja myślę, że tutaj dwie rzeczy składają się na to, że takie zjawisko ma, no jest, ma tak duży rozmiar. Pierwsza sprawa to, jeśli chodzi o nasz system komunikacji, takiej interpersonalnej, za dużo jest agresji i przemocy. I tu różne mechanizmy takie psychologiczne mogą działać, chociażby słuszności społecznej. Jeżeli ja będę spokojny, grzeczny, to mogę na tym tracić. Więc im więcej agresji, im więcej przemocy, tym więcej korzyści mam z tego. Tak wiele osób myśli i też tak obserwuje, że ci, co głośno krzyczą, mają z tego zysk po prostu.
Że im się to opłaca.
Że im się to opłaca, więc jest to jakoś wmontowane w nasze relacje, które nie są najlepsze. Oczywiście te nie najlepsze relacje wynikać mogą z wielu spraw. Ja myślę, że główną sprawą u nas jest za duża bieda w naszym kraju. Czyli myślę, że gdyby był większy rozwój gospodarczy, większe zarobki, to bylibyśmy jako społeczeństwo bardziej szczęśliwi i zadowoleni, w związku z czym te relacje mogłyby być inne. Na razie jest walka o miejsce pracy, o różne inne sprawy.
Bo ciągle jesteśmy krajem na dorobku, niestety.
Tak, tak. I im bardziej będziemy się gospodarczo rozwijać, to na pewno to będzie sprzyjać poprawieniu naszych relacji. Ale druga rzecz, która moim zdaniem ma bardzo istotne znaczenie, to jest prawo. I tutaj,
które nie chroni pracowników.
Nie chroni pracowników.
Przed mobbingiem. Tak. No właśnie, sądy nie bardzo wiedzą, co z takimi sprawami zrobić, jeśli już takie sprawy o mobbing wpływają, a wpływają rzadko. No jest ich
rzadko
w skali
wpływają,
kraju niewiele.
Tak, bo jest problem z udowodnieniem. Na ogół ludzie nie zbierają dokumentów. To naprawdę trzeba być twardą osobą, że tak powiem, która potrafi walczyć.
I udowodnić.
Że ona będzie zbierać te dowody. Ona będzie wiedzieć, że trzeba gdzieś się przechować. Na pewno nie w miejscu pracy, bo tam osoba mobbingowana może po prostu być... zabrane mogą być te jej dokumenty.
Z kolei współpracownicy też nie chcą zeznawać, bo nie chcą się narażać.
Najczęściej, jeśli chodzi o polską specyfikę, w sytuacji mobbingu inni pracownicy milczą, nie pomogą takiej osobie, boją się, że może jej spotkać to samo. Tymczasem wystarczy, że ktoś powie nie, to co robicie to jest nieetyczne, żeby przerwać ten mobbing. Ale takich osób nie ma.
A propos przerwania, Max pisze... Mam własną firmę, przypatrzyłem się sytuacji, relacji pracowniczych i na wspólnej odprawie powiedziałem, jak powinny wyglądać relacje w pracy, że będę tego surowo wymagał i tak dalej, i tak dalej.
Super.
I tak... Efekt, pisze Max, oczyściła się sytuacja, wzrosła efektywność pracowników dawniej lekceważonych, warto było.
Jest. Tak, tak.
Czyli bardzo dużo od szefa zależy.
Bardzo dużo od szefa zależy. Tutaj przykład, że szef zatrzymał się nad tym i zaczął rozmawiać o tych relacjach interpersonalnych. Sam podjął się jeszcze tego i mu się udało. No to tylko gratulacje można złożyć. I im więcej takich szefów, tym lepiej. Ale też zdarzają się, muszę powiedzieć, że zdarzają się też i z takimi sprawami miałam do czynienia już nieraz, fałszywe oskarżenia. Gdzie pracownik, który nie jest dobrym pracownikiem, który w zasadzie właśnie powinien mieć wpisywane te nagany, upomnienia i tak dalej.
Oskarża pracodawcę o mobbing?
Tak, kiedy...
Chce się zemścić?
No tak, i zemścić, nieraz to w sposób niezwykle taki właśnie...
Bezwzględny,
tak. Zdarzają się takie przypadki i to w różnych firmach. Dosyć dużo jest, jeśli chodzi o oświatę, ale nie tylko.
No właśnie, chciałam zapytać, jakich środowisk dotyczy przede wszystkim? Czy jest jakaś specyfika miejsc, gdzie ten mobbing ma większą skalę?
No, dużo mobbingu jest, jeśli chodzi o to rzeczywiście oświata. Dużo mobbingu jest w służbie zdrowia. Szczególnie pielęgniarki narzekają na mobbing.
Ze strony lekarzy?
Też, tak. Mhm. Tak. Duża pomoc społeczna. Więcej chyba jest w takich środowiskach, gdzie jest, pracują, więcej kobiet pracuje, czy same kobiety pracują. Zadziwiająca rzecz, otóż okazuje się, że kobiety raczej nie mobbingują mężczyzn, szefowe, tylko kobiety inne mobbingują, czyli...
To też smutne.
My siebie mobbingujemy. Kobiety się częściej siebie nawzajem mobbingują, ten solidaryzm między kobietami jest słaby. Mężczyźni mobbingują zarówno kobiety, jak i my w równym stopniu.
A kobiety, szczególnie kobiety.
A tylko 3% mobberek mobbinguje mężczyzn. Reszta mobberek, czyli 97% mobbinguje po prostu inne kobiety.
Ale też mam takie wrażenie, że skala tego zjawiska w Polsce, jak w soczewce, pokazuje to, jak my jako społeczeństwo często walczymy ze sobą, nie zgadzamy się, podkopujemy pod sobą nawzajem dołki, nienawiścimy, nie życzymy sobie dobrze, prawda? To można odnieść do tych naszych niechętnych nawzajem relacji. Przecież jest dużo dowcipów i kawałów na temat tego, jak Polacy nie współpracują, a dzielą, a walczą, a dezawuują z siebie nawzajem i umniejszają.
Rzeczywiście tak jest, ale myślę, że jest to związane, no trochę jest to wmontowane już nawet w naszą kulturę, jako prawie, że norma.
Im
że,
gorzej, tak, tym lepiej. Tak. Im gorzej u sąsiada, tym lepiej
tym
dla
lepiej.
Mnie.
Tak. Prawda? No niemniej jednak ja mam nadzieję, że jeśli wkroczyłoby dobre prawo,
którego byśmy, nie ma.
No na razie nie ma. I jeśli byśmy się gospodarczo rozwijali, to lepiej będziemy sobie z tym radzić.
Bo pewnie przez lata zajmowania się tematem mobbingu, pani doktor, napatrzyła się pani też na ludzkie tragedie z tym związane. Na ludzkie tragedie, bo tak jak na początku mówiłyśmy...
W wielu przypadkach, rzeczywiście, to akurat sprawa dotyczyła Olsztyna i tamtych spraw, które się działy jeszcze za jednego z prezydentów Olsztyna, to cała grupa osób mobbingowanych, rzeczywiście myśmy się tu spotkali w Gdańsku, to było gdzieś 12 osób, z tego dzisiaj już połowa nie żyje, reszta jest na albo rentach inwalidzkich, niepracujących, tylko jedna osoba poradziła sobie z tym, ale tylko dlatego, że uciekła z Polski.
Pisze do nas Piotr z Poznania. Nie bardzo się zgodzę, że w Polsce jest tak źle. Połowę mojego życia zawodowego pracowałem w Niemczech i w Anglii, połowę w Polsce. I za granicą jest gorzej, twierdzi Piotr, bo bardziej stosuje się mobbing do obcokrajowców niż do lokalnych. Ale oficjalnie mówi się o dyskryminacji. Większym problemem niż mobbing jest najniższa krajowa. Osoba szykanowana, zarabiając lepiej, często nie ma alternatywy na zmianę pracy, bo po prostu finansowo nie może sobie na to pozwolić, pisze Piotr z Poznania, pani doktor.
Tak, ja się spotkałam rzeczywiście, te osoby, które są szykanowane, one często nie odchodzą, tracą zdrowie, czasami życie, ponieważ nie uważają, że nie znajdą nigdzie pracy. Jest to taki rodzaj syndromu sztokholmskiego, gdzie one się czują wręcz zakładnikiem
Maberów.
Tej sytuacji, tak, ponieważ uważają, że jeśli wyjdą z tej sytuacji, to będą zagrożone ich podstawowe interesy. To jest właśnie życie, ponieważ nie będą mieli pieniędzy na to, żeby przeżyć. Nie będą potem, jak już będą gdzieś tam chcieli skorzystać z emerytur, to po prostu będą to głodowe emerytury. To powoduje, że one tkwią w tym środowisku. Młodzi ludzie częściej jednak wychodzą. Szukają gdzieś indziej.
Mają tę siłę, tę energię, tę niezgodę w sobie na takie traktowanie.
Tak. Natomiast starsze osoby godzą się na to, żeby być w takiej sytuacji. I one już wychodzą wtedy, kiedy w zasadzie na rentę inwalidzką i często kończy się to po prostu utratą życia. Tak naprawdę mobber, jeśli mówimy o prawdziwym mobberze, to...
Czyli tym, który mobbinguje.
Tak, on nie cieszy się tym, że on znęca się nad tą osobą, ale jak ta osoba wyjdzie z miejsca pracy, to on stara się, żeby taka osoba też wyszła w ogóle z rynku pracy. Czyli pilnuje, sprawdza, gdzie ona pracuje. Są telefony, są listy, są spotkania, które zniechęcają innych do tego, żeby zatrudnić taką osobę. Natomiast jeśli chodzi o inne kraje, ja się też spotkałam tutaj w odniesieniu do pana Piotra z taką sytuacją, gdzie jeden z pracowników, właśnie Polaków, który pracował w jednym z krajów europejskich, no, dopuścił się takich zachowań, że mobbera po prostu no, chciał zabić i to jeszcze w tym miejscu pracy. Nie wytrzymał po prostu.
I co, jak to się skończyło?
Okazało się, że tym mobberem był Polak, drugi Polak po prostu, który był szefem i szefem, kierownikiem tego pracownika. Więc podejrzewam, że częściej ten mobbing w krajach zachodnich w stosunku do Polaków występuje wtedy, kiedy nadzorują inni Polacy pracę.
Jest kolejnym niezwykle smutnym wnioskiem.
No ja mówię o konkretnym przypadku, gdzie ten chłopak został doprowadzony do takiego stanu, że już mu było wszystko jedno. Chciał to skończyć.
Michał pisze, jak na mnie ktoś krzyczy w pracy, to trzaskam drzwiami i mam wszystkich w... pisze Michał. No, są też takie reakcje. Panie Michale, jeśli... Taka reakcja sprawia, że nie nosi pan w sobie tej sytuacji zbyt długo, a przełożeni pozwalają, no to znaczy, że umie pan stawiać bardzo głośno i trzaskająco granice, ale może pan ma szansę na zachowanie zdrowia psychicznego. Ten, kto nie umie w pewnym momencie trzasnąć drzwiami, często bierze, jak to się mówi kolokwialnie, na klatę.
No tak, jak szef słyszy trzaśnięcie drzwiami, to może się zastanowić, no, że dzisiaj on trzasnął drzwiami, a jutro może trzasnąć czym innym, więc
tak,
muszę powiedzieć rzeczywiście, jeśli chodzi o metody radzenia sobie z mobberami, to oni wiedzą, co to jest strach.
Kto wie?
Mobber.
Aha, ten, kto mobbinguje.
Temu mobbinguje, tak. Czyli oni, kiedy widzą, że osoba, która jest mobbingowana, nabiera siły i zaczyna coś robić konkretnego, to wtedy przestają.
No, zawsze taki mobbingujący ma tę przewagę, że jest prawdopodobnie szefem i może zwolnić taką osobę właśnie za karę, pod byle pretekstem.
No może, tak.
I to też może obezwładnia jakoś tak w działaniu i paraliżuje te osoby, które podlegają mobbingowi, bo często mają dzieci na utrzymaniu, no nie wiem, kredyty do spłacenia, wiele zobowiązań finansowych.
Najczęściej tak jest.
I nie
tak,
chcą stracić pracy i dlatego często pokornie to znoszą.
Zgadza się.
Nie mają też pieniędzy na to, żeby na przykład pójść do psychologa, jakoś się wzmocnić wewnętrznie, pomóc sobie po prostu.
Tu nawet psycholog, ja to zawsze mówię, że w takich przypadkach psycholog też za dużo nie pomoże, bo taka osoba wraca z powrotem do chorego środowiska pracy i dopóki ona będzie w tym chorym środowisku pracy, to tak naprawdę no, można brać tabletki od psychiatry, można iść do psychologa, ale dalej wraca się do chorego środowiska pracy, czyli tak naprawdę wyleczyć trzeba chore środowisko pracy, a nie pracownik.
Co często nie takie proste. 600-306-06-06. Obiecałam, że jeszcze raz zaśpiewa Sława Przybylska.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat? Czas zatarł ślad. Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam, gdzie w polu krzyża znak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Dawnych wspomnień czar, można powiedzieć, Sława Przybylska. A na koniec zaśpiewa The Shadows dla odmiany, ale to za parę minut w studiu dr Krystyna Kmiecik-Baran, psycholog społeczny z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Rozmawiamy dziś o zjawisku mobbingu. Bardzo to zjawisko, z tego co pani doktor mówi, jest powszechne niestety w Polsce. Około, szacuje się, badania mówią o tym, 40% pracowników pracowników podlega mobbingowi albo doświadczyło mobbingu. Anna pisze, witam, byłam naocznym świadkiem mobbingu oraz sama tego doświadczyłam. Jest to bardzo przykra sprawa. To wszystko, o czym pani mówi, to prawda. Zwolniłam się z tego zakładu, ale moja rodzina ucierpiała, pisze Anna. No więc właśnie, mobbing to jest niebezpieczny proceder ze względu na to, że niszczy ludzi, że ich łamie, że odbiera im zdrowie, że sprawia, że taki pracownik pracuje znacznie mniej efektywnie, bo odbierana mu jest wiara we własne siły i sprawczość. On nie ma poczucia sprawczości. I to jest, myślę, pani doktor, też bardzo, bardzo dlatego tak niebezpieczne często, jak mówiłyśmy, to mobbing w białych rękawiczkach, taki nie wprost, taki podszyty taką pogardą, ironią gdzieś tam wysyczaną, czy w tonie listu, czy w sposobie mówienia, czy patrzenia i tak dalej. Ale miałyśmy wyjaśnić, czym są komisje badające mobbing, powoływane przy niektórych zakładach pracy.
Tak, rzeczywiście w tej chwili coraz więcej zakładów pracy opracowuje strategię i powołuje komisje antymobbingowe. Najczęściej takie komisje składają się z kilku osób. Jest to przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel pracowników. Jeżeli są silne związki zawodowe, to ten przedstawiciel pracowników jest wytypowany właśnie ze związków zawodowych. I czasami dobierani są eksperci zewnętrzni do takiej komisji.
Często takie komisje powstają, pani doktor?
Coraz częściej.
Tak?
Tak, coraz częściej.
Z jakim skutkiem?
Jest to z różnym skutkiem.
No właśnie.
Bo to zależy od tego, jak... Jeżeli jest przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel pracownika i są eksperci zewnętrzni, no jest takie duże prawdopodobieństwo, że obiektywnie podejdą do sprawy. Czasami komisje są składane całkowicie z osób zewnętrznych, ale są finansowane przez firmę.
No to trochę niezręczna sytuacja, że tak powiem. No bo co właściwie taka komisja może ustalić i co może zrobić mobberowi?
Zalecenia dać do pracodawcy, a pracodawca decyzję podejmuje, co dalej.
No więc właśnie, i dlatego myślę, że ta bezkarność, bo tak to trzeba nazwać,
jest.
Osób mobbingujących zachęca tylko do tego procederu, a nie powstrzymuje.
No niestety jeszcze właściwie nie powstrzymuje, choć myślę, że jednak... No, spotykam się jednak częściej z tym, że pracodawcy jednak chcą coś z tym zrobić, że mają taką świadomość, szczególnie w prywatnych firmach, gdzie to obniża dochody. No, Biedronka, która była oskarżona o stosowanie mobbingu, przecież tam od razu w następnych kilku miesiącach dochody spadły firmy o 30%. Więc to są koszty, które ponosi firma. Natomiast w firmach prywatnych, nie wiem, my za słabo liczymy te koszty. To też jest problem taki,
tak,
że my powinniśmy częściej robić takie analizy właśnie społeczne, żeby oceniać, jakie my koszty ponosimy.
Max, który już pisze, niska, najniższa krajowa to też prawo, więc złe prawo to też jeden z powodów częstego mobbingu.
Tak.
To już pani doktor też o tym mówiła. A pisze Iwona, pracuję w dużej korporacji, w mojej firmie były przypadki mobbingu i dwie osoby wygrały w sądzie. Teraz się trochę uspokoiło. Ja tak na wszelki wypadek drukuję ważniejsze e-maile, bo były przypadki, że wiadomości szczęśliwie ginęły ze skrzynek pocztowych, pisze Iwona. No więc właśnie, też taka...
Tak, bo to jest dokument, dowód w sądzie.
Mobbing jest procesem, jest problemem, jest sytuacją bardzo, bardzo, bardzo trudną dla osób, które no, są przedmiotem tego psychicznego i fizycznego nękania. Dobrze, że o tym porozmawiałyśmy, myślę. Gdzie się mogą zgłosić poza sądem takie osoby? Powstają stowarzyszenia, prawda? Było parę lat temu takie tak, stowarzyszenie to znaczy, osób mobbingowanych.
Tak, w Polsce rzeczywiście trochę inaczej się zaczęło walczyć z tym mobbingiem, tak. Bo powstawały organizacje pozarządowe.
Tak, oddolne inicjatywy.
Tak, oddolne inicjatywy. Z tym, że jak mówię tutaj, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe robiły to społecznie, a tam są potrzebni przecież i prawnicy, i eksperci, którzy mogliby
pomóc.
Na pewno silne związki zawodowe.
Są jakąś rękojmią tego, że ten mobbing silny, może być ukracany albo w ogóle może do niego nie dochodzić.
Tam, gdzie są silne związki zawodowe, to tego mobbingu jest mało.
No proszę. A pisze do nas jeszcze raz Michał z Lęborka, ten od trzaskania drzwiami, jak na niego krzyczy pracodawca. Pisze tak. Ja mam fach w ręku i to ja jestem pracownikiem i nikt mi nie będzie wrzeszczał, jak długo ma być coś robione. I pisze, że jest mechanikiem, spawaczem. Pozdrawiamy panie Michale. No nikt nie lubi, jak ktoś na niego krzyczy, prawda? I go
tak,
poniża.
Nie wolno z pokorą takich rzeczy znosić. W zasadzie mobbing trzeba zatrzymać na samym początku.
Kiedy czujemy,
że ktoś nas krzywdzi, powinniśmy powiedzieć stop. Nie godzę się na to.
A na koniec tylko zapytam pani doktor, a przekazywanie przez szefa bezpośredniego tylko złych wiadomości pracownikowi ze źle ukrywaną satysfakcją, to już mobbing?
Zależy jak długo trwa i zależy też...
Znam takie sytuacje z opowieści. Dziękuję dr Krystyna Kmiecik-Baran, psycholog społeczny z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Hanna Wilczyńska-Toczko, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Jak obiecałam na koniec The Shadow. Skłaniamy się.